Bartłomiej Lucjan,
Tymon Kosma,
Miłosz Pieczonka,
Pieniążek Jan.
Czyli zespół kosmonauci, którzy przyjechali do Olsztyna ze swoim materiałem, przede wszystkim z debiutanckiej płyty Sornie, to w ramach trasy Winter Tour. Pierwszy raz jako kosmonauci gracie w stolicy Warmii i Mazur.
Tak, jest to prawda i jest nam bardzo miło z tego powodu, że udało się tutaj dotrzeć nam. Bardzo to miłe.
Mieliście już okazję odwiedzić zakątki tego urokliwego miejsca, słynącego między innymi z Kopernika?
Nie, jeszcze do końca, natomiast myślę, że teraz to się może nie udać przy tym koncercie, natomiast mam nadzieję, że przy następnym, jak będziemy, to sobie zaplanujemy dodatkowy day off, taki, żeby sobie tutaj pojeździć, bo bardzo ładnie tutaj jest.
Olsztyn to jest przedostatni przystanek trasy Winter Tour, ostatni koncert 22 marca w stolicy, czyli w Warszawie. No i jak można podsumować całą trasę?
Było przyjemniej, było dobrze. Pozwiedzaliśmy różne miejsca, poznaliśmy różne osoby, była dobra energia i tyle.
I tyle. No dobrze.
I wiele innych rzeczy.
A, to może nie wymieńmy jakich, ale z repertuarem w ramach właśnie tej trasy byliście w kilku europejskich krajach, wśród nich Belgia, Dania, Norwegia, chyba odwiedziliście prawie całą Skandynawię podczas tego turu.
Tak, chyba zabrakło tylko
Finlandii.
No.
I... Najbliższy jest Estonii.
No i co was. Co was najbardziej zaskoczyło podczas europejskiej eskapady tej zimowej trasy?
Wegańskie jedzenie w wielu miejscach. W bardzo wielu miejscach. I jego smak.
Ja wiedziałem, jak smakuje wegańskie jedzenie, ale zaskoczył mnie brak opcji mięsnej. To było to, co mnie zaskoczyło. Ale jednak jestem w stanie zrozumieć powody i jakby pobudki, przez które to było w taki sposób, jaki było. Co nas jeszcze zaskoczyło? Ceny paliwa w Szwecji. Nie, bez dramatu, bez dramatu. Jest okej.
Czyli można dojechać z punktu A do punktu B.
Idzie, tak. Jakbyście potrzebowali, drodzy słuchacze, kierowcy busa na trasę Sztokholm-Trelleborg, mamy jednego takiego.
Tak, zaskoczył nas też miejsce odpływu promu ze Szwecji, bo wydawało nam się, że wypływamy ze Sztokholmu, a mieliśmy dość inne miejsce wypływu?
Trelleborg odpływu.
I no, trochę nam się wydłużyła trasa. Ale mamy dzielnego kierowcę właśnie.
Jednego,
który pokonał całą tą trasę sam. Brawo on.
Gracie dzisiaj koncert w kościele ewangelicko-augsburskim. Podkreślę jeszcze raz, w kościele ewangelicko-augsburskim. Jazz i Kosiu, dla mnie to są słowa, które absolutnie nie pasują, jeśli je połączymy razem. A według was?
Gra się dobrze w tym kościele. Nie potrzebujemy monitorów, więc myślę, że się sprawdza.
Tak, no akustyka jest bardzo przychylna, jest bardzo miło i no... Zrezygnowaliśmy nawet z kilku opcji elektronicznych na rzecz po prostu bawienia się brzmieniem akustycznym w tym miejscu konkretnym.
Czyli harmonia git.
Harmonia git, tak.
Ale ogólnie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale to, że jazz i kościół się niekoniecznie może...
Niekoniecznie mogą się spasować.
Niekoniecznie pasują do siebie, to ja uważam, że nic bardziej mylnego.
Można grać na wszystkim tak naprawdę.
Można grać wszędzie na wszystkim i ze wszystkimi i będzie może super, a może będzie słabo bardzo.
Czyli wszystko wszędzie na raz.
Tak.
Zacząłem mówić o kościele, a może pamiętacie jakieś najdziwniejsze miejsce, w którym pojawiliście się ze swoim repertuarem?
Jako kosmonauci.
To trudno. My kiedyś z Mioszem graliśmy koncert w lesie. Na trasie jakiegoś chyba maratonu albo biegu po prostu.
Maraton Koziej Górki.
Występowaliśmy tam w duecie i to było mocne przeżycie, a my z Jasiem i z Bartkiem też graliśmy kiedyś na skrzyżowaniu głównym. Na innym biegu. W Bielsku na głównym skrzyżowaniu. I to też było bardzo dziwne miejsce i bardzo dziwne w ogóle.
Tak.
Zimą z agregatem na prąd do basu. Tak, no. To były przeżycia, to były darmowe joby właśnie.
Charytatywne.
Nie darmowe.
Zatem
dużo mnie kosztowały.
Zatem mieliśmy polską wersję Metaliki na Antarktydzie chyba, albo na Arktyce. W każdym razie zima 8.30, to brzmi naprawdę...
No było ciężko.
Ciężko, ale...
Ludzie mówią, że zawód muzyka...
Ciężko, ale chyba, ale ostatecznie się chyba wam udało. O Sorry Nie Tu już mieliśmy okazję rozmawiać we wrześniu podczas Great September. Piękny to był moment, w pół do pierwszej w nocy. Jednak mam parę kwestii, które mam nadzieję zostaną wyjaśnione podczas tego spotkania. Na początek, jako że minął równo rok od premiery Krążka, 21 marca. No właśnie, data premiery. Skąd pomysł, że akurat ten pierwszy dzień wiosny, początek nowej pory roku, będzie idealnym terminem, żeby wypuścić album?
Wtedy się wyrobiliśmy. Na pierwszy dzień wiosny płyta była gotowa. Taką rzeczę.
Nie był to przemyślany ruch.
Mówię to takim tonem, jakbym żartował, ale mówię śmiertelnie poważnie, że ta płyta została skończona wtedy, kiedy została skończona i została wydana wtedy, kiedy została wydana.
Możliwe jest też również taka opcja, że po stronie Grocha, naszego wydawcy, była
coś
tam jakaś... Była jakaś po prostu przekmina, żeby to było wtedy, ale od naszej strony to faktycznie tak jak mówi Jan, to...
Nie.
No to tak właśnie, płyta po prostu wtedy była gotowa, więc...
Czyli...
Pragmatyzm.
Gdy postanowiłem przypomnieć sobie przed tym koncertem, no i oczywiście też przed wywiadem Krążek, zacząłem zastanawiać się, jakie historie są zawarte w kompozycjach, poza Fagdą, o którą już pytałem. No właśnie, jak to jest na przykład z Walcem albo z Guślarzem na przykład?
Widzę,
dawaj,
wszyscy...
Warto,
opowiedz
Walcu.
Opowiedz,
jaki
jest historia
Walca. Walec się musi toczyć. Myślę, że kolega to już powiedział wszystko, co można w zakresie utworu Walca, a utwór Guślarz to jest w zasadzie nawet utwór Guślarz 2.0 tak naprawdę. Jest to utwór Miłosza i graliśmy też kiedyś Guślarza 1.0. Też Miłosza i tutaj taka powstała kontynuacja, nawiązanie.
Nie ma tutaj żadnej treści pozamuzycznej, po prostu dwa utwory związane z polirytmią, rytmiką skomplikowaną dla Mugoli, może. I tak dlatego taki utwór powstał.
Zatem podejrzewam, że Peron 9 i 3 czwarte to będzie najczęstsze miejsce, w którym będzie się odwiedzać.
Oby tak.
Wśród utworów jest przerywnik, który trwa niecałe 2 minuty. Na płycie jest w wersji instrumentalnej, pojawił się też singiel w formie rapu. I ja się zastanawiam, czy to jest jednorazowy wybryk, czy w którymś momencie przełamiecie większe lody i zaczniecie rapować coraz częściej.
Myślę, że dążymy do tego, żeby rapować wszyscy naraz coraz częściej. Myślę, że każdy z nas chce rapować trochę.
A Jan już w zasadzie rapuje tak naprawdę.
I jest najdalej z nas w tym temacie.
Ja uważam, że być może.
Być może.
Być może będzie więcej rapu, ale nie wpłynie to źle na muzykę, gwarantuję to. Obiecuję drogim słuchaczom, że mimo, że to już nie będzie muzyka do końca instrumentalna, tylko i wyłącznie, to nie straci to na wartości i na grawitasie, jaki to przyciąga.
Czyli wokal nie wpłynie na brzmienie na przykład wibrafonu?
Z założenia nie.
Z założenia, jak będzie w praktyce?
To zobaczymy, jak skończymy.
No dobrze. Album doczekał się japońskiego wydania. Zaskoczenie nie jest fakt, że Kraj Kwitnącej Wiśni jest państwem, którym muzycznie kojarzony jest z tym gatunkiem. Czy już dostaliście głosy z azjatyckiego kraju, a jeśli tak, to jakie?
Bezpośrednio do nas nikt się nie odzywał. Nie jesteśmy pewni, czy Grochu na przykład, nasz wydawca, nie jest przypadkiem w kontakcie z ludźmi z tamtejszych rejonów. Ale w najbliższej przyszłości nic się nie wydarzy w związku z tym. Natomiast w dalszej przyszłości myślę, że coś się wydarzy.
No to według was, pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy Japonii, bo tak jak ustaliliśmy, kraj słynący właśnie z tego typu muzyki, według was, co jest charakterystycznego w tej muzyce, że Japończycy chcą tego słuchać?
Znaczy, my nie wiemy, czy chcą w sumie. Wiemy, wiem, że powstały płyty wersja japońska, ale czy ktoś tego słucha, to nie mamy pojęcia.
Nie mamy pewności, tak. Nie mamy pewności.
Ale co może sprawiać? Nie wiem, jakby nie chcę tutaj być, że tak powiem, może jakimiś stereotypami się podążać, ale wydaje mi się, że muzyka po prostu instrumentalna, tym bardziej z okolic jazzu, jakby fusion, trochę w Japonii została i jest nawet, powiedzmy, gdzieś ważna.
Wydaje mi się też, że Japonia jest cały czas takim krajem, który bardzo mocno istnieje, bardzo mocno ten rytuał kupowania płyt i kupowania w ogóle muzyki.
Rytuał?
Od, no, rytuał, w sensie, no,
rytuał,
że tam...
kupowania róż.
Że tam jakby temat kupowania muzyki jest bardzo powszechny i on tak trochę nie zanikł w momencie, kiedy się pojawiły te wszystkie, albo jak zanikł, to nie aż tak bardzo jak w innych krajach, na przykład europejskich. Więc myślę, że też dużo artystów chce tam wydawać i chce być tam obecna, bo jest to też, poza tym, że bardzo mocno kulturalne i jakieś takie ciekawe miejsca, to też jest to duży rynek.
To teraz skupię się na akcji, która zaczęła się w poniedziałek, czyli wyniki naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Muzyka. Dofinansowania nie dostały, z tego co udało mi się doczytać. Między innymi festiwal Unsound, Jazz Jantar, Avant Art Festival. Wydarzeń, które tak naprawdę są tworzone przez ludzi z pasją, a pieniądze dostały na przykład Open Air, który nie powinien w ogóle brać udziału przy tym. No i chciałbym was poprosić o komentarz dotyczący, ja inaczej tego nie nazwę, absurdu.
Ja myślę, że przesadzili tym razem i trzeba coś z tym zrobić, bo to tak nie może być, żeby te super festiwale nie dostawały i co roku musiały się prosić po kontach jakiś nie wiadomo jak, bo jest ciężko, a zawsze dostają ci sami. Ci sami też często są fajni, ale nie wszyscy.
Ja jestem zdania, że nie zaskoczyło mnie to w żadnym stopniu. Niestety jest to już standard działania Ministerstwa Kultury i rzeczy, które są wspierane w tym kraju, są co najmniej mówiąc zbyt mało horyzont jest poszerzony, że tak powiem, jeśli chodzi o te rzeczy po prostu. No i trzeba coś z tym zrobić. Miłosz ma rację, przesadzili, bierzemy pochodnie i wychodzimy. I rozmawiamy z nimi. I rozmawiamy z nimi spokojnie i mówimy, słuchajcie, dajcie mi hajs, a nie im.
No ale dobrze, ale jakie przesłanki miało ministerstwo według was, żeby tego typu wydarzenia nie otrzymały dofinansowania?
Jest to zagadka.
Jest to zagadka, myślę, że nie ma co tego nawet roztrząsać, nie ma co się w to wdrażać, bo się idzie zgubić po prostu. Należy pamiętać, żeby robić swoje, należy pamiętać, że ktoś zawsze to doceni. I to, czy wspiera się twoje państwo, ma małe znaczenie w kontekście tego, czy tworzysz coś wartościowego.
I na tym zakończmy ten temat. Do Tymona mam teraz pytanie, bo...
Ja jestem trzeźwy dzisiaj.
Okej, okay, do Tymona teraz pytanie, bo miałeś okazję działać z Pauliną Przybysz przy okazji krążka Insights, który ukazał się 1 marca. Obok ciebie pojawili się Marek Pędziwiatr i Olaf Węgier, znani z Błota, EAPS-u, Wiktoria Kubowska, która działa m.in. z Kasią Lis i Krzysiek Baranowski. I pytanie, jak się układała praca między artystami, których łączy przede wszystkim miłość do jazzu?
Mega, mega super. Naprawdę mega, mega super. W ogóle jestem bardzo wdzięczny, że mogę dalej brać udział w tym projekcie. Jest to bardzo miły projekt i muzycznie, i właśnie tak, jeżeli chodzi stricte o ludzi, no to jest po prostu mega przyjemność spędzać czas z tym setupem ludzkim. I no, współpraca super w ogóle. No Paulina też jest takim łącznikiem, że po prostu jak ona coś ogarnia, to ciężko jest tak zrobić, żeby to nie było fajne. Więc nie było dużo opcji, żeby to jakoś tam zepsuć po drodze.
A co było najtrudniejsze w całej pracy nad tym krążkiem?
No właśnie nic dosłownie. Naprawdę. Próby poszły tak, pyk. Nagrania bardzo miłe też były. W ogóle chyba nie było żadnego takiego momentu trudniejszego. Ani jednego. A w ogóle jak jeździmy gdzieś grać, no to jest super, jak wakajki.
A twój ulubiony numer z krążka Insights?
Bardzo, nie, myślę, że albo Retrograde, ale jest on też mi taki najbliższy stylistycznie, albo z tych starszych Sitting on the Dock. Bardzo mi się podoba też.
To teraz Jan i Miłosz, skupcie się, bo w lutym premierę miał singiel grupy USO 9001, Handel, w którym gościnnie usłyszeć można młodego rapera Cichonia. I co to oznacza? Czy to jest sygnał, że będziemy mieli nowy album tego zespołu? Bo ostatni, debiutancki jednocześnie, Rezus Albert, ukazał się 3 lata temu.
Co oznacza singiel z Cichoniem? Oznacza, że pracujemy dalej. Czy oznacza to, że wyjdzie album? Nie. Ale nie oznacza też, że nie wyjdzie.
Bardzo prawdopodobne, że pojawi się nowy album, który może już jest w części pracy, a może też jest na przykład na początku tej pracy.
A może też jest już skończony.
Albo może jest skończony i może albo... się pojawi na przykład za miesiąc, a może na przykład na początku przyszłego roku.
A być może nigdy.
A być może nigdy. A do tego wszystkiego Cichoń nie będzie na tym następnym albumie.
Tak, singiel z Cichoniem jest na razie, póki co przynajmniej, jednorazową sytuacją, gdzie spotkaliśmy się, by nagrać, w głowie mieliśmy właśnie, żeby nagrać jeden numer razem. Czy powstanie więcej? Być może. Czy lubimy się z Kubą Cichoniem?
Tak.
Czy lubimy się z innymi raperami też? Pewnie. Czy ze wszystkimi? Na pewno nie.
A z którym raperem chcielibyś się następny numer
nagrać? A z którym naprawdę się nie lubię? Dobrze, że zapytałeś. Z kim byśmy chcieli następny numer nagrać? No jak już nagraliśmy z Cichoniem, no to następną opcją jest chyba Kizo.
Z Bledką czy bez?
Jeśli chodzi o masę mięśniową. Z Bledką czy bez? Z Bledką, no.
I mega byśmy chcieli też z Eurodankiem nagrać tak, single.
Z Eurodankiem wszyscy zawsze chcemy single.
Kończąc tę piękną, żartobliwą w części pogawędkę, od premiery debiutanckiego albumu minął rok. Jakie są dalsze plany kosmonautów na przyszłość? Bo gdy pytałem was we wrześniu, to była wzmianka, że do momentu premiery drugiego albumu kosmonauci się rozpadną. Jak widać, cały czas są w komplecie, bawią się różnymi dźwiękami, różnymi...
Tak to jest z naszymi obietnicami. Dlatego w przyszłym tygodniu nowe 3 numery wychodzą.
O, i czy to jest prawda, czy to nie jest prawda?
To jest obietnica,
czyli czy to się uda? No nie wiadomo.
Zaufanie jest dość nisko.
3 numery, być może jeszcze do momentu emisji wywiadu będziemy mogli je usłyszeć.
Być może. Ale tak naprawdę to działamy cały czas, nie nudzimy się, gramy ten materiał, który gramy dalej. W większości są to utwory z Sorry Nie Tu, lecz z tymi 3 numerami nie kłamię całkowicie, bo rzeczywiście wczoraj byliśmy w studiu, nagraliśmy 3 utwory, które mamy nadzieję się ukażą jak najszybciej, nie będziemy mówić kiedy, żeby nikogo nie nastawiać, żeby się potem zawiódł, że jednak trochę dłużej. Jeśli ktoś w ogóle się interesuje tym, to napiszcie do mnie, bo ja nie wiem, czy w ogóle jest sens to wydawać.
Ale namiary na drugi album są.
Namiary na drugi album są, mamy daty ustalone. Te rzeczy, które nagraliśmy, właśnie te 3 numery, to będą wypuszczone nie jako album, ale album będziemy nagrywać na pewno w tym roku i mamy plan, żeby go nagrać latem. Także tyle mogę powiedzieć, kiedy on wyjdzie, to już nie wiadomo.
Czy on się uda, czy
wyjdzie dobra muzyka? Raczej się uda, no. Raczej się uda, bo jesteśmy mili dla siebie i niskie mamy jakby...
IQ.
I niskie mamy IQ. Tak, cieszę się, że nie muszę sam tego mówić. Mamy niskie IQ i niskie oczekiwania wobec samego siebie.
Znaczy nie ma żadnych oczekiwań. Jakieś lekkie IQ.
Jeszcze niższe oczekiwania mamy wobec kolegów.
Tam też nie ma już żadnych oczekiwań w zasadzie.
A zerowe oczekiwania są wśród słuchaczy, bo fajnie, jak wiadomo.
Bo ich kurwa nie ma.
Bo jak wiadomo, słuchacze łykną tak naprawdę wszystko. Dobrze. Za chwilę koncert.
Chyba twoje, wiesz?
Za chwilę koncert, zatem nie będę was przetrzymywać. Jak będzie z tym jazzem w kościele według was?
Będzie dobrze.
Bardzo dobrze będzie.
Tak, będzie bardzo.
Nie ma lepszego miejsca na jazz niż w domu.
Ja myślę, że nawet to może być miejsce, gdzie zagramy sobie pierwszy raz jeden z tych 3 numerów.
Zatem będziemy czekać. Zespół Kosmonauci, Bartek Lucjan, Miłosz Pieczonka, Jan Pieniążek i Tymon Kosma, gośćmi Radia UWM FM. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dzięki wielkie.
Pozdrawiam Mich Agency.